Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy odliczanie do Mistrzostw Świata w Katarze na antenie Weszło FM. Za niewiele ponad 2 lata będziemy emocjonować się piłkarskim mundialem. Po raz ostatni w formacie 32-zespołowym w programie Droga do Kataru będziemy cyklicznie sprawdzać, co słychać nad Zatoką Perską, jak idą przygotowania, jak przebiegają eliminacje, bo to, że w Europie trwa zabawa w Lidze Narodów, wcale nie znaczy, że na innych kontynentach próżnują. Prekwalifikacje rozegrane już w Afryce oraz w Azji, a podczas tej przerwy rozpoczęły się eliminacje południowoamerykańskie. Ale po kolei, drodzy Państwo, zaczniemy od tego, jak wyglądają przygotowania Kataru do najważniejszej imprezy piłkarskiej czterolecia. Ja nazywam się Kamil Kania i spędzę z Państwem najbliższe kilkadziesiąt minut. Z nami na łączach telefonicznych jest już Łukasz Bobruk, redaktor portalu Azja Gola. Witam Cię, Łukasz, serdecznie.
Witam również serdecznie.
25 miesięcy pozostało Katarowi do mundialu. Powiedz, jak wygląda sytuacja infrastrukturalna? Mistrzostwa Świata miały się odbyć na 8 obiektach. Ile z nich jest gotowych i jak wobec pierwotnych planów prezentuje się sytuacja na tych jeszcze niedokończonych?
No to tutaj, jeśli chodzi o postępy, no to całkiem niedawno był tam prezydent FIFA, Gianni Infantino, i był bardzo zadowolony, był zaskoczony wręcz, że postęp jest bardzo dobry. Właśnie był tutaj, był na obiekcie Al-Bayt i stadion, który może 60 tysięcy kibiców pomieścić, no już praktycznie jest gotowy i był taki mecz rozegrany w związku z wizytą prezydenta FIFA, taki mini mecz, aż za nie mówił Infantino. Powiedział, że stadion jest piękny, niesamowity, że wielki piłkarski klimat łączy się z lokalnym charakterem i że tutaj i że po prostu zaskoczony jest, mimo koronawirusa, mimo tych obostrzeń różnych i tak dalej, że tempo prac poszło właśnie w zaskakującym tempie. Jest bardzo zadowolony Infantino i z prac, i z prawnych reform. Jeszcze wymaga poprawek ostatni stadion w mieście Alcor, na którym ma być mecz otwarcia, mecze fazy grupowej i mecze ćwierćfinałowy, półfinałowy. Ale generalnie Infantino jak najbardziej na plus te przygotowania jakby ocenia. I myślę, że wszystko będzie dopięte na ostatni guzik niesamowicie, że to może być mundial, który zapadnie w pamięć na bardzo długo.
A czy koronawirus, który sieje spustoszenie na całym świecie, nie opóźnił niczego?
Zdaje się, że właśnie to jest ciekawe. Z 8 stadionów w pełni gotowe są 3. Jeszcze 5 zostało takich, no jeszcze do zrobienia, ale to niewiele tak naprawdę. Myślę, że w te 2 lata z haczykiem spokojnie się Katarczycy z tym wyrobią. Katar w sierpniu ogłosił zmiany w prawie pracy, podnosząc minimalną płacę o 25% do 1000 riali miesięcznie, to jest $275, znosząc wymóg uzyskania pracodawców zgody na zmianę pracy. To też pomogło pójść do przodu z przygotowaniami i myślę, że wszystko, tak jak już mówiłem, będzie dopięte wszystko, że Katarczycy pokażą, że może być fajnie, będą mogli to zrobić.
Cóż, nadzieje na zwrot akcji i odebranie Katarowi praw do organizacji turnieju raczej marne zatem. Gospodarzom pomagają często ściany, choć nie tylko. Na nieszczęście dla Kataru całkiem nieźle ma się system VAR. Gdzie byś umiejscowił Katarczyków w hierarchii azjatyckiej piłki? Byliby w stanie załapać się do grupy uczestników mundialu, gdyby nie zwolnienie z eliminacji, twoim zdaniem?
Myślę, że byliby, ale to nie byłby główny faworyt, tak jak na przykład Japonia, Korea Południowa, Iran, ale co najmniej o paraże spokojnie by powalczyli. Zresztą Katar, nie zapominajmy, że to jest mistrz Azji, że to jest drużyna, która wygrała ostatni Puchar Azji w styczniu w Emiratach Arabskich, w styczniu 2019 roku oczywiście wygrała. Tam jest taki długoplanowy projekt i on przynosi efekty w postaci Aspire Academy stworzonej w 2004 roku, żeby rozwijać po prostu katarski futbol, żeby piłkarze przychodzący do Kataru czy miejscowi mogli po prostu pchnąć futbol, czy klubowy, czy reprezentacyjny do przodu. Od 2006 roku pracuje w Katarze hiszpański trener Felix Sanchez Bas. Najpierw pracował właśnie w tym Spire Academy, potem prowadził kadrę U19, potem kadrę olimpijską Kataru. Od 2017 roku jest pierwszym trenerem pierwszej reprezentacji katarskiej i właśnie zdobył Puchar Azji rok temu. To był jego największy sukces i myślę, że to nie będzie jego jedyny sukces. Jestem ciekawy, jak po pandemii zaprezentują się piłkarze Felixa Sancheza. Przypomnę, że w tym roku nie ma meczów eliminacyjnych do Mundialu ani do Pucharu Azji, bo w pierwszej fazie eliminacje do tych dwóch wielkich imprez się łączą w Azji. W 2020 roku kranie z powodu koronawirusa jest przesunięte na przyszły rok. Mecze, które miały być grane w marcu i czerwcu, były przesunięte na jesień, po czym zdecydowano przesunąć je na następny rok, żeby, myślę, że dlatego, bo powody są podobne w Europie, żeby przesunąć po prostu, żeby pozwolić dokończyć ligi, żeby rozgrywki Ligi Mistrzów Azjatyckich też można było rozegrać, no bo też dodam, że Puchar AFC, czyli Puchar odpowiednik naszej Ligi Europy, został odwołany, no to chociaż dokończona będzie Azjatycka Liga Mistrzów. W Katarze będą, to jest ciekawe, dokończone rozgrywki Ligi Mistrzów grup Azji Wschodniej, bo Azja Zachodnia już wyłoniła finalistę, no to teraz Azja Wschodnia będzie wyłaniać w listopadzie, grudniu, więc to tak ten koronawirus namieszał w tym roku, że reprezentacja nie gra, kluby ledwo jakoś tam dokończą, no i stąd mamy to, co mamy. Dodam, że Katar jeszcze zagra w przyszłym roku w Copa America, też przełożonym z tego roku na następny. Będzie miał w grupie Peru, Ekwador, Brazylię, Wenezuelę i Kolumbię. Tutaj to też jest pewien element przygotowań tej reprezentacji. Też sprawdzą formę Katarczycy na tle. To jest bardzo ciekawe. Gościnnie przyjmuję zaproszenie na tle reprezentacji południowoamerykańskich. No zresztą Katar i Australia są zaproszone gościnnie, tak dodam ciekawostkę. Chociaż dwa dni temu był mecz towarzyski w Turcji, w Aksu Kataru z Ganą, no nie poszedł najlepiej. Widać, że po tej pandemii ta forma jeszcze wymaga poprawy. Gana z Katarem wygrała 5-1, więc no tu jeszcze Felix Sanchez będzie miał dużo pracy, żeby ten Katar za dwa lata, na turniej za dwa lata, żeby wrócił do właściwej formy, żeby potrafił czymś zaskoczyć. Jeszcze w listopadzie tego roku towarzyską w Gradzu Katarczycy zagrają z Koreą Południową.
Przypominam sobie, że kiedy Katarczycy gościli mundial w piłce ręcznej, naturalizowali sobie prawie cały zespół. W futbolu to o tyle utrudnione, że trochę trudniej zmienić barwy reprezentacyjne. Natomiast spojrzałem sobie na te ostatnie powołania Felixa Sancheza Abasa. Wśród powołanych zaledwie jedno niekatarsko brzmiące nazwisko, czyli Portugalczyk Roro. Przestraszyli się ostracyzmu futbolowego świata?
No myślę, że trochę tak, i to też, jak mówisz, te przepisy FIFA dotyczące naturalizacji zawodników na to wpłynęły, że nie będzie powtórki z piłki ręcznej, na szczęście, z tego mundialu, którego też właśnie padliśmy trochę jakby ofiarą, bo przegraliśmy wtedy z Katarczykami w półfinale. No tutaj Tak, jest. Był tylko ten jeden Portugalczyk, Pedro Miguel Carvalho Deus Correa, czyli Roro w skrócie, powołany. To się zgadza. Chociaż zdarzyło się tam paru piłkarzy naturalizowanych z innych krajów arabskich, na przykład Karim Boudiaf, który ma pochodzenie algierskie, czy Abdul Aziz Hatem, który ma pochodzenie sudańskie, więc no tutaj też to jest ciekawe, że z innych krajów arabskich, chociaż im jest łatwiej trochę uzyskać obywatelstwo, łatwiej się zaklimatyzować, też się zdarza, to jeszcze można zrozumieć, tak, że Katar jako kraj arabski też bierze czasami naturalizuje tych piłkarzy z innych krajów, właśnie gdzie islam jest większością, i to tak mówię, łatwiej o aklimatyzację, łatwiej po prostu takim zawodnikom później. Ale to wszystko jakby dało dobry efekt w postaci Mistrzostwa Azji. Myślę, że jeżeli Katar wróci do tej formy z stycznia zeszłego roku, no to jest w stanie w grupie, to też zależy na kogo trafi w grupie, jest w stanie, myślę, że wyjść z grupy, ale czy coś więcej, no wątpię. Chociaż zobaczymy, poczekamy jeszcze 2 lata, nie?
Naturalizować się więc nie naturalizują, przynajmniej nie na taką skalę, ale najlepszym strzelcem w historii ich reprezentacji pozostaje Urugwajczyk Sebastian Soria, tytułem dopełnienia poprzedniego wątku. O bardzo ciekawym pomyśle Katarczyków napisali pod koniec września Belgowie. Otóż tamtejszy dziennik The Age poinformował, że powstał pomysł, aby na sezon 2021-2022 wszyscy piłkarze znajdujący się w kręgu zainteresowań selekcjonera trafili na wypożyczenia do KAS Eupen, czyli do klubu Jupiler Pro League, aby tam otrzaskali się z europejskim futbolem. Wspólny sezon w lidze belgijskiej miałby sprawić, że Katarczycy na mundialu zagraliby jako znacznie lepsza, bardziej zgrana drużyna, czytamy w artykule. Brzmi tak niewiarygodnie, że aż prawdziwie, Łukasz?
Drużyna Eupen ma właściciela, którym jest spółka z Kataru, właśnie Spire Zone. Ta spółka, która zarządza Spire Akademii, wspomnianym na początku, więc ten pomysł nieprzypadkowo się pojawił. No tutaj w tę drużynę wpompowano kilka milionów petrodolarów i ten pomysł no, brzmi ciekawie, jednak sprawa prosta nie jest, bo musi w kadrze meczowej każdej drużyny z belgijskiej ligi znaleźć się przynajmniej 6 piłkarzy z paszportem belgijskim w kadrze meczowej, więc do tych piłkarzy tam kilkunastu czołowych, dajmy na to, którzy będą grali, będą w kadrze pierwszego zespołu na dany mecz ligi belgijskiej i którzy tam są z reprezentacji Kataru, no to musi do nich tych kilku Belgów dołączyć, tak, no to jakoś będą musieli to zgrać, wtedy będą musieli kombinować, chociaż znając Katarczyków, znając ich możliwości finansowe, myślę, że będą w stanie to skombinować, będzie to ciekawie wyglądać, ale z drugiej strony będą też, i się nie zdziwię, głosy sprzeciwu, że to trochę niszczy piłkę w Belgii, że nie daje się szans piłkarzom krajowym, chociaż myślę, że to, skoro to jest tylko przez jeden sezon, to może jeszcze już to przytrawę, bo gdyby to było na dłuższy projekt, trochę jak Pogoń Szczecin z Brazylijczykami, no to trochę zaczęto by patrzeć coraz bardziej krytycznie, tak, ale zobaczymy, czy coś z tego pomysłu będzie, czy to tylko zwykła mrzonka, czy po prostu będzie w lidze belgijskiej drużyna katarska, że tak to nazwę. Zobaczymy. No ciekawy pomysł na przygotowanie, na zgranie tych piłkarzy przed mundialem za 2 lata.
No i można odmówić Katarczykom kreatywności. Nie wiem, czy pamiętasz, ale był taki czas, kiedy na zapleczu portugalskiej ekstraklasy minimum jednego Chińczyka musiał mieć każdy klub.
No ciekawy pomysł. Na zapleczu portugalskiej ekstraklasy. No, pomysł bardzo ciekawy, tylko jednak Chiny nie poszły do przodu ze sprawą tego pomysłu, chociaż wiem, że w Chinach też wielkim fanem piłki jest prezydent Xi Jinping, więc różnych metod zapewne próbował, żeby tę chińską piłkę do przodu pchnąć, bo to taki uznał za skandal, że ponad miliard ludzi, a nie może porządnej reprezentacji znaleźć, reprezentacji, która tylko raz potrafiła awansować na mundial w 2002 roku i to dzięki temu, że Korea Południowa, Japonia nie grała w eliminacjach, to też warto wspomnieć. No Chiny, które dobijają się do czołówki azjatyckiej, ale ustępują nawet Syrii w grupie eliminacyjnej właśnie mundialu i to wyraźnie ustępują, mają tyle samo punktów co Filipiny, też trzeba dodać. Filipiny to niedawno trenerem był Sven Erikson, no, który w Chinach też pracował, ale no zobaczymy. Ciekawe te azjatyckie pomysły. Azjatom kreatywności odmówić się nie można, czy niezależnie od jakiej w jakiej części Azji są, tak? No, tutaj można oczekiwać nieoczekiwanego jeśli chodzi o pomysły, jeśli chodzi o mecze, mówiąc o kontynencie azjatyckim, o futbolu, który na tym kontynencie jest niezwykle barwny i tutaj zachęcam do portalu FGOLA, do śledzenia naszych artykułów, gdzie o pewnych rzeczach nigdzie indziej w Polsce nie przeczytacie.
To nazwisko już padło, ale bardzo ciekawa jest droga Feliksa Sancheza na stanowisko selekcjonera. Pamiętam kilka lat temu, kiedy już wiadomo było, że Katar będzie gospodarzem Mistrzostw Świata, mówiło się, że może Guardiola, potem, że celują w Xaviego. Ostatecznie od 2017 roku kadrę Kataru prowadzi Hiszpan, ale nie tego pokroju. 10 lat w młodzieżowych zespołach Barcelony, kolejne 7, o czym ty już mówiłeś, w Aspire Academy, potem 2 młodzieżowe reprezentacje Kataru. No nie jest to najbardziej imponujące CV, a przecież nikt nie uwierzy, że Kataru nie stać na lepszego szkoleniowca z większym może nazwiskiem. Skąd ten wybór?
Ale wspomniałeś o Xavi, tak, ale no, człowiek też z Barcelony, urodzony w Barcelonie, tak, trenował młodzież Barcelony, więc też jakby przesiąkł tym klimatem, więc kogoś z tego klimatu po prostu wzięli. Może ci wspomniani nie byli zainteresowani, chociaż Xavi jeszcze gra w piłkę, przynajmniej grał do niedawna, grał w piłkę w lidze katarskiej, więc w Al-Sadd bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Zatem jeszcze tę karierę ciągnie. Natomiast Felix Sanchez widocznie...
Teraz jest w Al-Sadd trenerem Xavi od 2019 roku.
A jest, czyli bo on kończył karierę w Al-Sadd. Jeszcze pamiętam rok temu, jak piękne rzuty wolne strzelał w azjatyckiej lidze mistrzów, no teraz już prowadzi samodzielnie zespół z Dohy. No i też ciekawie się tam wkomponował w ten katarski klimat. A co do Felixa Sancheza, no to myślę, że to wynikało bardziej z tego, że sam był najbardziej zainteresowany już w Katarze od 2006 roku, czyli już 14 lat, a jak będzie do mistrzostwa, to już 16, więc też jakby ten klimat wsiąknął i też zadowoleni są z niego, z postępów, z tej długofalowej i pracy tego trenera, więc na razie przynosi to efekty. Na razie, no tutaj wspomniałem o Pucharze Azji, ale przypomniałem sobie, że w 2014 roku wygrał mistrzostwa Azji lat 19 z Katarem, więc tak krok po kroku, step by step, jak kiedyś Lobe Hacker, taki Felix Sanchez tutaj pracuje w katarskiej piłce. Myślę, że to jest, jeśli chodzi o legendy katarskiego futbolu, to Felix Sanchez, chociaż piłkarzem nie był, to myślę, że będzie na pewno jedną z nich.
No tak, jeżeli poprowadzi reprezentację na tym pierwszym mundialu, który Katar będzie organizował, to myślę, że miejsce w panteonie historii tamtejszej piłki ma zapewnione. Na wstępie do dzisiejszej audycji powiedziałem Państwu, że wstępna runda eliminacji odbyła się już w Azji. Tak sobie pomyślałem, Łukasz, zagłębiając się w temat tych eliminacji, że chyba w Azji chcieli przebić UEFA i jej wplątanie Ligi Narodów do rozgrywek kwalifikacyjnych, organizując taki system eliminacji. Powiedz, jak w strefie AFC wyglądają eliminacje, co zmienił koronawirus i dlaczego graliśmy w 2019 roku, a 2020 będzie takim jednym wielkim pustym przelotem i do walki wracamy dopiero po nowym roku.
Najpierw grało 12 najsłabszych reprezentacji w rankingu FIFA azjatyckich i podzieliło się na 6 par. Zwycięzcy par awansowali do pierwszej rundy, przepraszam, do tej rundy grupowej. To jest druga runda, jest ta pierwsza runda, to była ta z 12 reprezentacjami. W tej drugiej rundzie mamy 5 zespołów, 5 zespołowe grupy, 8 tych grup jest, łącznie 40 krajów i są właśnie w tych grupach. I to jest to jednocześnie eliminacja do Pucharu Azji, który za 3 lata ma być w Chinach. Myślę, że już do tego czasu koronawirusa już zdążą na całym świecie opanować, w Chinach także. No i tu, a co do eliminacji, no to na razie rozegrane było 6 kolejek, jak dobrze patrzę na 10. Grane były mecze jesienią zeszłego roku, eliminacyjne. Jeszcze zostały 4 kolejki do rozegrania, 4 kolejki do rozegrania w przyszłym roku jednak. Tak jak już mówiłem, miały być grane w marcu, czerwcu, potem że się na jesień, teraz wiemy, że będą w przyszłym roku. Prawdopodobnie też marzec, czerwiec, jeżeli sytuacja się nie pogorszy, mam nadzieję, że już się trochę uspokoi sytuacja covidowa. No i tak to jest, że zwycięzcy grup, a także 4 najlepsze drugie miejsca awansują do drugiej rundy eliminacji mundialowych azjatyckich. Pozostałe drugie miejsca, także drużyny z trzecich miejsc i 4 najlepsze czwarte miejsca wejdą do trzeciej rundy, ostatniej eliminacji Pucharu Azji, gdzie będą 24 zespoły w 6 grupach po 4 i po 2 najlepsze awansują. Dołączą do tych 12, które już będą mieć zapewniony awans do Pucharu Azji, bo dodam, że drużyny, które będą w trzeciej rundzie, ta 12, która będzie w trzeciej rundzie eliminacji mundialowych azjatyckich, będzie mieć zagwarantowany udział w Pucharze Azji w 2023 roku, czyli zamiast skupiać się na walce o eliminację do poszerzonego Pucharu Azji, bo też w 2015 roku to było jeszcze 16 drużyn, od 2019 są 24 z wzorem Europy, gdzie Mistrzostwo Europy też z 16 do 24 się zwiększyły, taki teraz Puchar Azji tak samo. No i 12 drużyn będzie podzielonych na 6 grup, no na 2 grupy po 6 zespołów, przepraszam, będą podzielone. I tutaj po 2 najlepsze awansują do mundialu, przepraszam, a dwa zagrają w takim barażu, 2 trzecie miejsca. Po czym trzecie, po tym zwycięzca tego barażu azjatyckiego, tych trzecich miejsc, gra w barażu interkontynentalnym. Jeszcze nie wiadomo, nie było losowania, z kim będzie ten baraż interkontynentalny. Nasz mi się przypomina 2006 rok, mundial i Bahrain kontra Trinidad i Tobago, gdzie pierwszy raz drużyna Trinidadu i Tobago awansowała kosztem Bahrainu. Wtedy Trinidad i Tobago prowadził Logan Hacker. No i na to podobnie to będzie tutaj wyglądać. No tutaj wiadomo, że Katar, nawet jeżeli zakwalifikuje się do tej drugiej rundy, to i tak grać nie będzie eliminacyjnej, bo wiadomo, zwolniony z eliminacji, a Katar gra w tych eliminacjach, gdyż jak już mówię, są łączone z eliminacjami Pucharu Azji w Chinach w 2023 roku, więc tutaj ktoś się może zdziwić, za eliminację do mundialu w Katarze, a Katar gra w eliminacjach, no ale mówię, to są łączone eliminacje na tym etapie. Już od trzeciej rundy to się oddzieli, 12 drużyn będzie walczyć o mundial, a 24 będą walczyć o Puchar Azji. No bo mówię, o tych ostatnich miejscach jeszcze powiem, będą tworzyć parę playoffów, z których zwycięzcy będą w eliminacjach Pucharu Azji, tego w Chinach za 3 lata. I tak te eliminacje, no trochę komuś się mogą wydać skomplikowane, ale jak się siądzie tak bliżej, popatrzy, ogarnie, to będzie prościej. Czyli w każdym razie decydującą fazą o mundial jest faza, gdzie mamy 12 zespołów w dwóch grupach.
4,5 miejsca przysługuje Azji na mundialu w Katarze. Gdybyś miał typować, kogo widziałbyś, biorąc pod uwagę siły poszczególnych reprezentacji na Mistrzostwach Świata w 2022 roku?
Myślę, że stałych faworytów, czyli Japonię, Koreę Południową, może Iran, ewentualnie no, i ten czwarty. No, tutaj ja bym osobiście jako ekspert od piłki postsowieckiej życzył Uzbekistan, który pierwszy raz by awansował wtedy na mundial, wtedy debiutowałby na Mistrzostwo Świata, no ale grupę ma trudno. No jest Arabia Saudyjska w grupie chociażby, która też jest dosyć silną reprezentacją, nie zapominajmy o tym. Jest to, a Australia przecież jeszcze jest w tej strefie azjatyckiej, więc myślę, że Australijczycy mogą zwalczyć to czwarte miejsce, ale walka będzie też zejść plecami, bo są Chiny, jest Syria, będą walczyć o te miejsca barażowe, tak, o to piąte miejsce, które z tych trzecich miejsc, no to jeszcze Irak, przecież mamy Irak, którego szkoleniowcem jest Sreczko Katanec, znany z pracy z reprezentacją Słowenii, zresztą Słoweniec. No i co? No chyba tyle w zasadzie. No tutaj myślę, że jeszcze ciekawi mnie, czy Wietnam się załapie do drugiej fazy. No na razie prowadzi w swojej grupie, ma Tajlandię, Malezję, Emiraty Arabskie właśnie. Właśnie to jest ciekawe, że Emiraty, które były trzecie w ostatniej pucharze Azji, ale które były gospodarzami. No Indonezja jest w tej grupie, no ale Emiratów jakoś nie wiem czemu, może dlatego, że na razie są na czwartym miejscu z 6 punktami. Jakoś nie bardzo widzę w tej drugiej rundzie, no chyba, że jakoś tam się doczłapią do niej, ale generalnie mówię, Japonia, Korea Południowa, Iran, może Australia, pewnie tam zawalczy jeszcze Uzbekistan z Irakiem, z Syrią, może Chinami o to miejsce barażowe. I jeszcze wracając do Wietnamu, no był w ćwierćfinale Pucharu Azji, przegrał minimalnie z Japonią, więc tutaj też na tego złotego smoka trzeba mieć uwagę. Trenerem jest Park Hang-seo z Korei Południowej. Od 3 lat pracuje i z kadrą olimpijską, i z pierwszą reprezentacją, więc no tutaj mówi się Wietnam jako ta szybko rozwijająca się reprezentacja azjatycka. Zobaczymy. Jestem ciekawy, bo mogłaby awansować do tej drugiej rundy azjatyckiej eliminacji. Wtedy zmierzyłaby się z silniejszymi reprezentacjami i ciekawy byłbym, jak na ich tle by się prezentowała. Ale mówię, w Azji należy oczekiwać nieoczekiwanego. Tu pozdrawiam Adama Bońskiego, redaktora Zagola, do którego mam przyjemność pisać, bo często też używa tego terminu przy opisywaniu meczów w Azji, żeby oczekiwać nieoczekiwanego, że sporo niespodzianek potrafi się wydarzyć. Często mamy takie historie romantyczne w piłce, że słabszy leje faworyta. No te eliminacje azjatyckie są bardzo kolorowe, wiele takich rozstrzygnięć jest niespodziewanych, więc warto śledzić futbol w tej części świata, bo naprawdę wiele emocji, wiele kolorytu i na nudę nie narzekamy, tak.
Łukasz Bobruk, redaktor portalu Azja Gola, był moim Państwa gościem. Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję serdecznie również.
Pozdrawiamy gorąco. Czas na krótki przerywnik muzyczny, po którym zabiorę Państwa do Ameryki Południowej.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
No i jesteśmy z Państwem ponownie w programie Droga do Kataru. Z Azji przenosimy się do Ameryki Południowej. Rozegrano już 2 kolejki eliminacji w strefie CONMEBOL. Argentyna po raz 6 w historii zaczyna kwalifikacje od 2 wygranych. Za każdym razem, kiedy robiła to poprzednio, jechała na mundial. Ostatni raz zaczęła tak w eliminacjach do mundialu w RPA. No i pozostaje tylko pytanie, co ze stylem gry, bo Argentyna zdobyła komplet punktów z Ekwadorem po bramce z karnego. Kunszt i pracowitość Messiego pozwoliły po raz pierwszy od 15 lat wygrać w La Paz, natomiast nie zmienia się jedno, na Albiceleste ciężko się patrzy. Przed meczem wybuchła afera związana z trenerem Boliwijczyków, Cezarem Fariasem. Wenezuelczyka oskarżono o to, że miał proponować zawodnikom powołania dopiero po podpisaniu umowy z konkretną agencją menedżerską i brać od tego prowizję. No można się tylko zastanawiać, czy to miało wpływ na postawę Boliwijczyków, czy to tylko problem trenera i zawodnikom nic do tego. W tym spotkaniu z reprezentacją Argentyny po boliwijskiej stronie wystąpił 41-letni Carlos Saucedo, siedmiokrotny król strzelców Ligi Boliwijskiej. Wciąż ma patent na Argentynę Marcelo Moreno, który strzelił bramkę w tamtym meczu. Jeżeli zaś chodzi o Argentynę poza Messi, myślę, że wyróżnić należy Joaquina Correa. Jego zmiana dała sporo, ożywiła ofensywną grę gości. No i przede wszystkim Argentyna wygrywa w La Paz. To wcale nie jest takie oczywiste wygrać na tej wysokości nad poziomem morza. Przekonał się boleśnie o tym ciężkim powietrzu Urugwaj. Urugwaj w iście szalonym spotkaniu przegrał z Ekwadorem. No to o tyle zaskakujące, że Celestes powinni byli być zbudowani arcyważną wygraną rzutą na taśmę z Chile w pierwszej kolejce. Tymczasem Ekwador zagrał bardzo efektywnie, wykorzystał te sytuacje, które miał, wykorzystał duże błędy w defensywie reprezentacji Urugwaju. Naprawdę problemy mają pod tym względem Diego Godin i spółka. Godin, czyli człowiek, od którego fachu gry defensywnej ma się uczyć Sebastian Walukiewicz, był jednym z najsłabszych piłkarzy na boisku. Myślę, że tutaj o tym spotkaniu muszę Państwu również dodać fakt, że tam były trzy nieuznane bramki po interwencji VAR-u. Mecz zakończył się wynikiem 4-2, ale Urugwaj już pudrował ten fatalny rezultat. Pudrował po tym, jak dostał 4 gole na dzień dobry. Przegrywał 0-4 i bramki w końcówce meczu Luisa Suareza sprawiły, że ten rezultat aż tak niechybnie nie wygląda, aż tak zły nie jest, a dodam tylko, że te bramki Suareza to były gole z rzutów karnych. Późno nocą odbyły się kolejne spotkania. Wenezuela przegrała z Paragwajem. No to było spotkanie, o którym jeden z moich kolegów napisał mi, że właściwie się odbyło. I tyle można o tym powiedzieć. Niewiele się w nim działo, typowy mecz na 0-0, chociaż w pierwszej połowie Paragwaj trafił w słupek, a Wenezuela w poprzeczkę. Mieli piłkarze La Vinotinto, czyli piłkarze Wenezueli, gola, ale on został anulowany po VAR-ze. 5 minut zaś przed końcem meczu Paragwajczycy skontrowali rywala i zdobyli bramkę, jak się okazało, na wagę 3 punktów. Jeżeli chodzi o Paragwaj, wyróżnić należy też bramkarza Antonego Silva. On spisywał się bardzo dobrze w tych sytuacjach, w których Paragwaj trzeba było w meczu utrzymać. On to zrobił. Goleada w meczu Peru-Brazylia. Można się było spodziewać, że Peru się nie położy przed zespołem brazylijskim, ale jeżeli chodzi o uczestników ostatniego mundialu w Rosji, to Peruwiańczycy do spotkania z najlepszą obecnie, jeżeli chodzi o formę i potencjał, drużyną strefy południowoamerykańskiej podchodzili bez 4 graczy. Raula Ruiz Diaza, Cristiana Ramosa, Aldaira Rodriguez'a i Alexa Valery, bowiem oni uzyskali pozytywne wyniki na obecność koronawirusa. I mimo to Peruwiańczycy sobie w tym meczu z Brazylią radzili do pewnego momentu bardzo dzielnie. Piękny gol André Carillo otworzył mecz rozgrywany w Limie już w 5 minucie. W 28 bardzo niefortunnie we własnym polu karnym zachował się jeden z peruwiańskich piłkarzy. Przytrzymywał Neymara za koszulkę tak bezczelnie, kiedy do niego leciała górna piłka, że sędzia Baskunian wskazał na wapno, karnego na gola zamienił Neymar. Początek drugiej połowy znów lepszy dla zespołu Ricardo Gareki. Tapia trafił po rykoszecie na 2-1, natomiast no to było już tylko podrażnienie tego lwa. Richarlison 5 minut później po podaniu Firmino dopełnił formalności, trafiając do bramki z najbliższej odległości. W końcówce dwie bramki Neymara, jedna z rzutu karnego, druga z akcji. Warto podkreślić, że Peru kończyło mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Carlosa Zambrano, a czerwień obejrzał też siedzący na ławce rezerwowych Caseda. Drużyna peruwiańska nie do końca mogła się, mam takie wrażenie, pogodzić z tym, że mecz na Estadio Nacional de Lima przegrała. Co istotne jeszcze w kwestii spotkania Peru-Brazylia, to, że Neymar jest w tej chwili drugim najlepszym strzelcem w historii tej reprezentacji. O dwie bramki ma więcej niż legendarny Luis Nazario de Lima. Zostawił Ronaldo w tyle. Neymar przed nim już tylko Pele. 13 bramek dzieli dwie legendy Santosu. Myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Neymar 103 mecze w reprezentacji, w statystyce rozegranych spotkań dla kadry też pnie się w górę. Do CAF-u brakuje 39 meczów, ale przed nim także jeszcze Roberto Carlos, Dani Alves i Lucio, ten najbliższy do prześcignięcia już w najbliższych tygodniach. Najbardziej hitowo zapowiadał się mecz Chile Kolumbia i istotnie to było naprawdę dobre widowisko, toczone w szybkim tempie. Kolumbia prowadziła po trafieniu Jeffersona Lermy, ale potem ta stara chilijska gwardia, czyli Arturo Vidal i Alexis Sanchez, dali o sobie znać. Pierwszy trafił z karnego, drugi na 4 minuty przed przerwą dał prowadzenie z akcji. Wydawało się, że mecz jest już przez Chilijczyków wygrany, ale znowu ekipie Chile zabrakło w końcówce spotkania koncentracji. Mam takie wrażenie, że tak, bowiem w tej pierwszej kolejce eliminacyjnej kilka dni temu Chile wypuściło z rąk remis z Urugwajem w samej końcówce. Teraz natomiast ekipa chilijska wypuściła komplet punktów w starciu z Kolumbią za sprawą 34-letniego Radamela Falcao. Skończył się ten najpóźniej rozegrany mecz remisem. Sytuacja w tabeli po dwóch kolejkach jasna i klarowna. Po 6 punktów mają Brazylia i Argentyna, po 4 Kolumbia i Paragwaj, na miejscu 5 Ekwador. Gdyby dzisiaj zakończyły się eliminacje strefy CONMEBOL, na mundialu nie byłoby Urugwaju, Chile, a zapomnieć o kwalifikacji mogłoby także Peru. Ale pamiętajmy, że w strefie Ameryki Południowej tych kolejek do rozegrania jest 18, a za nami dopiero dwie. Będzie się jeszcze działo, natomiast gdybym ja miał na dzisiaj typować drużyny, które znajdą się na Mistrzostwach Świata, no to standardowo postawiłbym, że będą to Argentyna, Brazylia, Urugwaj i Kolumbia z awansu bezpośredniego, a Chile powalczy w barażach. Z jakim skutkiem, to zobaczymy i ocenimy po losowaniu. W listopadzie kolejna podwójna dawka eliminacji Mistrzostw Świata w Ameryce Południowej. Jeżeli chodzi o tę kolejkę numer 3, najciekawiej zapowiadają się mecze Kolumbia, Urugwaj i Argentyna, Paragwaj. Brazylia, Wenezuela to powinien być spacerek dla zespołu Canarinhos. Boliwia zmierzy się z Ekwadorem. Tak więc pojedynek tych wysokogórskich zespołów. Chile zaś spotka się z Peru. 17 listopada Urugwaj zagra z Brazylią. No jeżeli nie poprawią Celeste swojej formy, to będą mieli ciężko. Peru zmierzy się z Argentyną, Wenezuela zagra z Chile, Paragwaj podejmie Boliwię, a Ekwador zmierzy się z Kolumbią. Nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo lubię system eliminacyjny, format eliminacji do mundialu w Ameryce Południowej. To zawsze są te najdłuższe kwalifikacje. Gramy systemem każdy z każdym, mecz i rewanż. Można byłoby je pewnie znacznie skrócić, dzieląc to na przykład na dwie grupy, no ale wtedy pozbawilibyśmy się co 4 lata przynajmniej dwóch południowoamerykańskich klasyków, czyli meczów Brazylii z Argentyną. Co mi się najbardziej nie podoba w tych eliminacjach strefy południowoamerykańskiej? No to jest fakt, że żadna polska telewizja nie wykupiła praw do ich transmisji. Jesteśmy katowani meczami Ligi Narodów, włącznie z transmisjami ze spotkań Liechtenstein-San Marino czy Andorra-Malta, a nie można u nas obejrzeć spotkania z udziałem faworytów mundialu czy zespołu narodowego najlepszego piłkarza na świecie. Biorąc pod uwagę mnogość telewizyjnych stacji sportowych w naszym kraju, jest to lekki absurd i wielka szkoda. Tak to dla Państwa podsumuję. To był program Droga do Kataru. Za wspólnie spędzony czas dziękuję już Kamil Kania. Kłaniam się nisko, dobrego dnia, do usłyszenia.